Otwórzcie pierwszy list do Tymoteusza. To będzie rozdział 3, werset 15. Paweł pisze wcześniej, od początku rozdziału, o tym, w jaki sposób ma funkcjonować Kościół. Mówi o biskupach, o diakonach, o wszystkich, którzy chcą być kandydatami. I w 14 wersecie pisze, mówi tak, pisze ci to, mając nadzieję, że wkrótce przybędę do ciebie. A gdybym się opóźniał, pisze, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. Jak mnie uderzyło ostatnio to słowo w związku z tym, co się dookoła dzieje. Bo Paweł oczywiście nie mówi Tymoteuszowi, jak ma postępować w budynku kościelnym. Mówi o domu Bożym, czyli o pewnej rodzinie, o domostwie. Domostwo to w tamtych czasach, zresztą później też, to byli wszyscy ludzie mieszkający w danej rodzinie. To nawet, to była rodzina bliższa, dalsza. To domownicy to nawet byli ludzie, którzy należeli do służby. I Paweł na przykład mówi takie słowa, że żeby dla wszystkich postępować właściwie, ale przede wszystkim dla domowników, w stosunku do domowników wiary. I tak mnie zastanowiły te słowa, że Kościół jest, po pierwsze, Kościołem Boga żywego. To nie jest Kościół martwego Boga. Zauważyliście? To jest Kościół Boga żywego. I dobrze jest po prostu wiedzieć, zastanowić się, czy żyć w taki sposób, żeby pokazać, że my jesteśmy Kościołem Boga, czyli społecznością Boga, który jest żywy. To jest ważne w kontekście tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj słuchaliśmy, że przychodzi człowiek do Kościoła i teraz pytanie, czy on widzi, że to jest Kościół Boga żywego. Czy on widzi po prostu jakąś tam społeczność, bo może można być Kościołem takich, no, który jest albo jakąś społecznością typu, nie wiem, grupa wsparcia, albo społecznością typu taka grupa religijna. Chcielibyśmy być Bogiem, czy Kościołem Boga żywego. I tam dalej jest napisane, że Kościół Boga żywego jest filarem i podporą prawdy. No bo nie każdy Kościół jest filarem i podporą prawdy. Jest taki Kościół, który nawet twierdzi, że jest źródłem prawdy. Ale Kościół w ogóle nie jest źródłem prawdy. Źródłem prawdy jest Pan Bóg, Jego Słowo, które nam objawia. To jest źródło. Natomiast Kościół Boga żywego jest tym, co na tej ziemi poprzez Słowo, które głosi, poprzez przekonania, które ma od Ducha Bożego i poprzez Pana Boga, który żyje w nas, jest filarem i podporą. Czyli czymś, co prawdę utrzymuje i podpiera. Filar to jest coś takiego, co dzięki czemu sufit trzyma się mocno. I teraz wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby filar został usunięty. Jeżeli filar podpiera prawdę, to po usunięciu filaru prawda po prostu z hukiem spada na ziemię. My jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że prawda zaczyna być całkowicie względna. I był taki moment, on jest zapisany w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus rozmawiał z prokuratorem, czyli z Piłatem. I w czasie tej rozmowy padają takie słowa, kiedy Piłat zapytał go, a więc jesteś królem? Jezus mu odpowiedział, ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Piłat powiedział do niego, cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja nie znajduję w nim żadnej winy. I Pan Jezus narodził się po to na ziemi i po to przyszedł na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. I my się na nowo narodziliśmy też po to, żeby dawać świadectwo prawdzie. I teraz każdy, kto jest z prawdy, będzie go słuchał. Mamy takie przedziwne zjawisko, że są ludzie, którzy gdzieś tam w sercu, do których ta prawda gdzieś tam w sercu dociera. I ta prawda jest im objawiana. Jest taki fragment w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. I to jest mowa o ludziach w ogóle. Wszystkich ludziach. Wszyscy ludzie są pod wpływem grzechu, ale też wszyscy ludzie mają sumienie. I przeczytajmy w pierwszym rozdziale listu do Rzymian taki fragment. Że gniew, to jest pierwszy rozdział, werset 18, że gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Ludzie mają dane przez Boga sumienie i jest pytanie, czy prawda, którą Bóg im objawia, jest przez nich traktowana w sposób poważny. Czyli czy oni tą prawdę będą przyjmować, czy będą tą prawdę przez niesprawiedliwość tłumić. Gdzieś chyba w Biblii Warszawskiej jest napisane, że oni tłumią prawdę w nieprawości. I są ludzie, którzy tej prawdy nie tłumią i oni jakoś tam przez tą prawdę są do Pana Boga przyciągani. I zaczynają widzieć. No i przychodzą do kościoła, który jest kościołem Boga żywego, i wtedy widzą, że ten kościół jest filarem i podporą prawdy. Czyli oni, ci ludzie, rzeczywiście sprawiają, że prawda jest konkretna, widać po nich, że oni tą prawdę przytrzymują. Czyli to nie są ludzie, którzy będą mówić tak jak Piłat. A cóż to jest prawda? W kościołach dzisiaj jest coś takiego, że prawda jest względna. W świecie w ogóle prawda zaczęła być względna w tej chwili. I prawda po prostu powolutku zaczyna odchodzić w przeszłość. Czyli nie ma czegoś takiego jak prawda. Prawda zaczyna być absolutnie względna. Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. I tego się uczy wszędzie. My mamy w tej chwili naprawdę problem jako Kościół, bo zaczynamy stawiać czoła sytuacjom, w których albo powiemy prawdę, albo nie powiemy prawdy, albo będziemy przedstawicielami prawdy, bo kto jest ze mnie, ten prawdę przyjmuje. I teraz, jeżeli ktoś się na nowo narodzi, to będzie tą prawdę mówił. Kościół jeszcze jest na tym świecie. I teraz pytanie, co się stanie, czy jak my reprezentujemy tą prawdę, czyli Pan Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem, czyli krótko mówiąc, jak my Jego reprezentujemy. Teraz On jest prawdą, ale istnieje również coś takiego jak obiektywna prawda o rzeczywistości. Pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie tą obiektywną prawdę jeszcze mówić, póki tu jeszcze jesteśmy. I zaczynają się właśnie takie sytuacje dziać, że świat chce nas zmusić do tego, żebyśmy uznali inną prawdę niż jest, albo żebyśmy w ogóle zrezygnowali z tego, że istnieje prawda i żebyśmy w dodatku zrobili to z entuzjazmem. Żebyśmy oddali pokłon takiemu Bogu, który jest Bogiem nieprawości, takiemu małemu Bogu, Bogu nieprawości. I jeszcze, mimo że w to nie wierzymy, to żebyśmy publicznie wyznali, że wierzymy. To jest niesamowite. Dlatego, że po prostu świat będzie chciał przetrącić nam kręgosłup. I to nie jest tak, że my z entuzjazmem będziemy musieli przyznać w to, że uwierzyliśmy w to. Wystarczy, że my przyznamy, że w to oficjalnie wierzymy. Te skrzyżowane paluszki zrobimy. To wystarczy światu. Dlatego, że my sami w sobie będziemy wiedzieć, że kłamiemy, że nie wierzymy w to. Jest pytanie, co my w tym momencie zrobimy? Jak my to wszystko zrobimy? Potrzeba nam bardzo mądrości. Bo nie jesteśmy policjantami tego świata. Nie możemy gonić za ludźmi i prawdą ich, że tak powiem, naprostowywać cały czas, bo pytanie jest, czy oni będą tłumić tą prawdę w swoim sercu, czy nie. Ci, którzy nie tłumią tej prawdy, będą do nas przychodzić. Sami. Będziemy wiedzieli, z kim porozmawiać, bo będziemy słyszeć, czuć, wiedzieć, że ten człowiek jest jeszcze wrażliwy na prawdę. Ale jak się rozmawia z innymi, którzy tą prawdę tłumią w nieprawości, to od razu widać. I przed nami stoi naprawdę poważne wyzwanie, żeby mówić prawdę w sposób, który jest godny reprezentowania prawdy. Żeby też wstawiać się za pewnych ludzi, a nawet za rządy pan przecież Paweł pisze, żeby się wstawiać. I żeby tą prawdę reprezentować. I przyjdzie taki czas, kiedy fundament prawdy odejdzie z tej ziemi. I teraz jest taki fragment w drugim liście do Tesaloniczan. Zaczynają się dziać rzeczy, które trudno ich nazwać inaczej jak obłęd. Bo to, co w tej chwili ludzie mówią, to, w co zaczynają wierzyć, to jest po prostu obłęd. Ale przyjdzie coś gorszego. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi. I tu jest napisane, że kiedy przyjdzie niegodziwiec, za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, także uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Kontekst nie mówi tutaj o zbawieniu od grzechów, w sensie potępienia, tylko kontekst mówi tutaj o zbawieniu w sensie uratowania od sądu, jak przyjdzie sąd, bo cały fragment mówi o pochwyceniu Kościoła i o Dniu Pańskim. Paweł mówi, nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani, bo Bóg wybrał was do tego ratunku przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Czyli duch oddzielił nas dla Boga, a my wierzymy w prawdę. I przyjdzie taki moment, kiedy Kościoła już nie będzie i wtedy nastąpi coś, co będzie sądem dla wszystkich, którzy nie uwierzyli prawdę, ale upodobali w prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. To jest dokładnie to, co pisze Paweł w liście do Rzymian na początku. Oni tłumią prawdę poprzez niesprawiedliwość, umiłowali tą niesprawiedliwość i w związku z tym przyjdzie na nich sąd. Sam Antychryst będzie sądem dla tych ludzi. I to wszystko dlatego, że tej prawdy nie chcieli uznać i umiłowali sobie coś przeciwnego. Ale my, skoro jesteśmy uświęceni przez Ducha Bożego, to powinniśmy wierzyć prawdzie. Jest taki fragment, który Pan Bóg kieruje do Izraela. To jest 59 rozdział Izajasza. I on zaczyna się od tego, że oto ręka Pana nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić, ani jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, także nie słyszy. My jesteśmy ludźmi, którzy mają relację z Panem Bogiem. I jego ręka nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić, ani ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. Teraz prawda, którą my wierzymy, to nie jest tylko prawda o tym, że istnieje normalna rzeczywistość. Czyli jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, fizyka jest miarą taką, którą można sobie rzeczywistość przedstawić. I nikt nie wątpi w to, że grawitacja istnieje. Ale okazuje się, że ludzie wątpią w to, że mężczyzna jest mężczyzną, kobieta jest kobietą i robią się z tego straszne rzeczy. Czyli zaprzecza się po prostu rzeczywistości, na przykład biologicznej, nie wiem, fizycznej. Ale my jeszcze mamy oprócz tego prawdę o sobie. Czyli pytanie, czy ja będę gotów na to, żeby prawdę o sobie zobaczyć, uznać. Bo to, że Kościół jest podwaliną prawdy, to jest jedna rzecz, to jest to, że istnieje prawda obiektywna. To, że istnieje prawda o Bogu. A druga sprawa to jest to też, że my powinniśmy być prawdziwi w Kościele. Prawdziwi przed sobą, prawdziwi, jeśli chodzi o nas samych. Żeby ludzie, którzy na przykład przychodzą, widzieli w nas prawdziwość. I kiedy Bóg zwraca się do Izraela w tym 59 rozdziale Izajasza, to mówi o tym, co oni mówią do Pana Boga. Bo najpierw Pan Bóg się do nich zwraca, że ich nogi biegną do zła. Spieszą się do przelewania niewinnej krwi. A potem mówi, co Izrael do niego, do Pana Boga, jak do niego woła. Macamy ściany jak ślepi, macamy jakbyśmy oczu nie mieli. Potykamy się w południe jak o zmierzchu, w miejscach opustoszałych, jak umarli. Ryczymy wszyscy jak niedźwiedzie, jak gołębie ciągle wzdychamy. Oczekujemy sądu, ale go nie ma. Oczekujemy na wybawienie, ale jest od nas daleko. Rozmnożyły się bowiem nasze przestępstwa przed Tobą i nasze grzechy świadczą przeciwko nam, ponieważ nasze nieprawości są przy nas i uznajemy swoje przestępstwa. Zgrzeszyliśmy i kłamaliśmy przeciw Panu i odwróciliśmy się od naszego Boga, aby nie chodzić za Nim. Mówiliśmy o ucisku i buncie, obmyślaliśmy i wypowiadaliśmy słowa kłamliwe ze swego serca. Dlatego sąd został wycofany i sprawiedliwość stoi z daleka, bo prawda runęła na ulicy, a prawość nie może tam wejść. Tak, prawda zginęła, a ten, kto odstępuje od zła, pada ofiarą łupu. Pan to widział i nie podobało mu się, że nie ma sądu. Widział, że nie ma żadnego człowieka i zdziwił się, że nie ma nikogo, kto by się wstawił. Dlatego jego ramię przyniosło mu zbawienie i jego własna sprawiedliwość była podporą. Bóg to wszystko widzi. Idziemy w tej chwili w kierunku takiego stanu na świecie, że prawda zginie. Ten, kto odstępuje od zła, już bywa, że pada ofiarą łupu. I Pan to widzi i nie podoba mu się, bo nie ma sądu. I wygląda to tak, jakbyśmy byli jako Kościół jeszcze światłem, które cokolwiek pokazuje. Jeszcze jakąś solą, która cokolwiek konserwuje. Ale to chyba już są ostatki takich dni. I przyjdzie kiedyś Pan i On sam się z tym wszystkim rozprawi. Tam jest dalej o tym napisane, zaraz będziemy o tym czytać. Tylko chodzi o to, co my w tej chwili jako Kościół Boży, który jest filarem i podporą prawdy, na ile my rzeczywiście jesteśmy filarem, na ile jesteśmy solą, na ile jesteśmy światłem. Naprawdę potrzebujemy wielkiej mądrości, żeby w odpowiedni sposób być filarem, światłem i solą. Ale to jest fakt. My po prostu powinniśmy mówić. Czasem trzeba mówić rzeczy, które będą niepopularne, ale mówić w sposób odpowiedni. Taki jak mówił Pan Jezus. Nie ścigając ludzi, nie bijąc ich, nie bawiąc się w policjantów, ale kiedy trzeba, stańmy w prawdzie. Stańmy. I dalej w Izajaszu jest napisane, co Pan Bóg zrobi. Przyodział się bowiem w sprawiedliwość jak w pancerz i włożył hełm zbawienia na swoją głowę. Przyoblekł się w odzienie pomsty jak w szatę i okrył się gorliwością jak płaszczem. Według uczynków stosownie do nich odpłaci gniewem swoim przeciwnikom, odwetem swoim wrogom, wyspom odpłaci odwetem. I ci, którzy są na zachodzie, będą się bali imienia Pana, i ci, którzy są na wschodzie Jego chwały. Gdy wróg przyjdzie jak rzeka, Duch Pana przepędzi go. Przyjdzie bowiem Odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi Pan. A to będzie moje przymierze z nimi, mówi Pan, mój Duch, który jest w Tobie, i moje słowa, które włożyłem w Twoje usta, nie odstąpią od Twoich ust, ani od ust Twego potomstwa, ani od ust potomków Twego potomstwa, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Nie wiem, czy kojarzycie sobie ten fragment z innym fragmentem, który pochodził z listu do Rzymian. Bo dlatego, że Paweł cytuje ten fragment. To jest Rzymian 11 i wersety 26-27. Rzymian 11, 26-27. A wcześniej 25 jeszcze przeczytam. Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, że zgładzę ich grzechy. I to będzie wtedy, kiedy wejdzie pełnia pogan. Paweł pisze o sprawach, które przyjdą wtedy, kiedy będzie sąd, kiedy będzie wielki ucisk i kiedy Pan przyjdzie z Syjonu, żeby wybawić swój lud, Izraela. I wtedy ci, którzy są na zachodzie, będą się bali imienia Pana, ci, którzy są na wschodzie Jego chwały, gdy wróg przyjdzie jak rzeka, Duch przepędzi go. I wtedy będzie przymierze. Mój Duch, który jest w Tobie, i moje słowa, które włożyłem w Twoje usta, nie odstąpią od Twoich ust, ani od ust Twego potomstwa, ani od ust potomków Twego potomstwa, mówi Pan, do Izraela odtąd aż na wieki. I to będzie wtedy, kiedy Pan sam sobie z tym wszystkim poradzi. Problem jest taki, co my w tej chwili zrobimy, zanim to wszystko przyjdzie. Chcielibyśmy, żebyśmy zostali zabrani jako ten filar. Wtedy prawda runie. I w 11 chyba psalmie jest napisane, kiedy runą fundamenty, cóż pocznie sprawiedliwy? Fundamenty już w tej chwili są rozbierane. Fundamenty cywilizacji wszystkiego. Prawda jest na bruku. Więc bądźmy ludźmi, którzy tą prawdę będą jeszcze mówić. Tymi, którzy pokazują swoim życiem, nie tylko słowem, ale swoim życiem, że istnieje coś takiego jak prawda. Że są ludzie, którzy są jeszcze prawdziwi. Wśród tego świata, który już nie uważa tego za prawdę właśnie. Gdzie wszystko jest względne. I niech Pan Bóg nam w tym pomoże, dlatego że przed nami naprawdę są trudne czasy. Żebyśmy to umieli zrobić w sposób, który będzie godny Jego chwały. Ale żebyśmy się też nie bali tego robić. Amen.